Nie ma co przedłużać.
Rękawiczki dla mnie?
Rękawiczki, moja droga.
Tu.
A jest kawałek, tak. Tu jest kawałek pomiędzy torbą właściwie, a jego biodrem. Zostałam rozpoznana przez moje prace szydełkowe na rowerach. A to co Marcha zrobiłam. I właściwie od kół poprzez teczkę, ręce, całe ciało, spodnie, buty do czubka głowy. Cały był utworzony na nowo przeze mnie, przez moją pracę na szydełku. Kamuflażowo bardzo był zrobiony.
Z skryptem do festiwalu na Women No Art. W tym roku zaprosiłyśmy artystki i przede wszystkim naszą publiczność do udziału w programie Ulice Są Nasze. Chciałyśmy podyskutować o tym, na ile ulice i na ile przestrzeń, w której się wszyscy poruszamy, należy do nas. Co możemy tam robić, co zwraca szczególną uwagę, a co jest ignorowane, co potrafi zadziwić. Zaprosiłyśmy wiele artystek, które z samym pojęciem przestrzeni rozmawiają w różny sposób. Naszą ulubienicą została charyzmatyczna Olek, dziewczyna, która przyjechała do Poznania z walizką wypełnioną majtkami i włóczkami, na których szyła sobie na bieżąco kolejne elementy stroju i obszywała Poznań. W planach było obszywanie samochodów, obszywanie może jakiegoś roweru gdzieś w centrum, w przestrzeni, przyczepy na Starym Rynku, ale Olek, kiedy zobaczyła starego Marycha, którego nie znała, bo ona wyjechała z Poznania zaraz po studiach, faceta na rowerze, o którym nawet niekoniecznie wiedziała, że jest pomnikiem poznaniaka, który mówi gwarą, który wraca z pracy, idzie w kierunku Starego Rynku na piwo, który jest takim symbolem właśnie tego, co my robimy popołudniami, w jaki sposób żyjemy. Nie wiedziała, kim on jest. Ale ma fajny kształt. Ma rower, ona rowery często ubiera. Jest człowiekiem, ona bardzo lubi ubierać też kostiumowo ludzi po prostu w swoje szydełkowe prace, co pokazała też Poznanie podczas instalacji. Stwierdziła, że to jest coś dla niej. Ubrała już pierwszej nocy starego Marycha łącznie z jego rowerem, co stało się od razu i dla mediów, i dla ludzi bardzo wielką niespodzianką. Kiedy został ubrany w fioletowo-różowy sweterek, stał się obiektem, ulubieńcem wszystkich zdjęć poznaniaków. Było tak przez 4 dni. Całe serie zdjęć, całe serie uśmiechów, przychodzenie na pozowanie ze starym Marychem, a tu nagle wracamy pewnej nocy. Widzimy, że stary Marych jest już nagi. Może nie nagi, ale w swoim ciągle metalowym ubraniu i że wrócił do starej formy, tylko jakoś taki przybrudzony, zwęglony, spalony. Widać było, że praca Olek została zniszczona przez wandali, którzy w jakiś sposób zaatakowali go, podpalili kostium i uciekli. Myślałyśmy, że znalezienie wandali, którzy podpalili Marycha, będzie nie lada wyzwaniem, że będzie to trudne i właściwie niemożliwe. Dowiedziałyśmy się, że na monitoring nic nie wykazuje, że naprawdę ciężko będzie doszukać się. Okazało się, że nie tak ciężko, ponieważ chłopcy zrobili to z powodów poglądowych. Jak napisali na swoim profilu na Facebooku, zbuntowali się przeciwko temu, że był to różowy kostium, który ubrano właśnie mężczyznę z Poznania, symbol poznaniaków, że został ubrany, jak to nazwali, w pedalski sweterek. Uwolnili starego Marycha od różowego sweterka, który godził w jego godność. Panowie zostali znalezieni i złapani. Uwolnili starego Marycha od różowego sweterka, który godził w ich godność. Facebook jest dzisiaj dobrym źródłem informacji. Do mnie jarały się 13 minut. Agata, z twojej strony powinien być jeszcze fragment włóczki. Tak mi pokazywali panowie. No. Gdzieś w kroczu.
Dobrze, dałyście mi rękawiczki.
No, jest tutaj, zobacz.
Tu.
A jest kawałek, tak. Tu jest kawałek pomiędzy torbą właściwie, a jego biodrem.
To jest siereczka, którą wymyłam Marycha i właściwie widać cały ten jakby resztki mojej pracy w jakiś sposób, spalonej włóczki tutaj. I nawet jak już go myłam, to ta ścierka troszkę się poniszczyła, ponieważ on jest taki, wiesz, zrobiony, że ma mnóstwo różnych takich zakamarków. Więc myślę, że sobie zachowam to jakiś sposób na pamiątkę mojej pracy.
Prokurator zgodzi się na jakby moją propozycję kary, w tym momencie będę mogła z tymi chłopcami się spotkać. Myśliłam, jak to pani Łaj napisała, że chodzi na policji, że pozbawienie wolności, ale w taki sposób, że będą musieli nauczyć się na szydełku i zrobić szaliki dla bezdomnych. Czy w jaki sposób będą mieć ten czas ograniczony, ponieważ będą musieli siedzieć sobie na foteliku wygodnym i te szaliki robić, ale będą to mogli robić w takim miejscu, jakim będą chcieli i coś zrobią dla ludzi, którzy też tą sztukę w jakiś sposób odbierali i żyli tą pracą moją. I chcę, żeby coś oddali tym ludziom. Tak ja oddałam coś, że oni w ten swój pot, swoje włosy, wiesz, no wpletli w ten szalik i później podarowali to jako jako prezent gwiazdkowy dla ludzi, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Chciałabym im, wiesz, wziąć ich za rękę i nauczyć ich tej pracy. I wydaje mi się, że jeżeli będę w jakiś sposób mogła do nich dotrzeć w ten sposób, to nie zmienię jednej osoby, ale zmienię, wiesz, w jakiś sposób, no nie wiem, pewną generację.
Cieszę się, że dali się panowie w końcu namówić na nasze spotkanie. Co się teraz dzieje w waszym życiu?
Jednocześnie uczymy szydełkować i przygotowujemy się do matury.
Co jest trudniejsze?
Szydełkowanie.
Byliśmy bardzo zaskoczeni, kiedy Olek do nas zadzwoniła, aczkolwiek przyjęliśmy jej zaproszenie z uśmiechem na twarzy i chętnie się z nią spotkaliśmy.
No, nie wiedzieliśmy na początku, o co pani Olek chodzi, no ale stwierdziliśmy, że wypadałoby się pojawić na spotkaniu, wytłumaczyć parę rzeczy, no i pozytywnie, no pani Olek, no w sumie, no dość dobrze nas potraktowała i dużo jej zawdzięczamy.
Ale czy ta sprawa w ogóle zmieniła coś w waszym życiu?
Podejście do życia chyba. W jakimś stopniu na pewno jesteśmy bardziej rozważni. No i cóż, no i żyjemy dalej. No. Trochę wstyd, wiadomo, no ale cóż.
Musimy zrobić kilka szlików, nie wiemy dokładnie jeszcze ile. Póki co do 7 mamy zrobić 2 lutego. I staramy się.
Coś mi się wydaje, że się średnio staracie, ponieważ pierwsze wasze spotkanie, o ile mnie pamięć nie myli, było 22 albo 3 listopada. A mamy 2 miesiące później, więc jak to jest z tym staraniem?
Jak to stare przysłowie mówi, spiesz się powoli i lepiej dokładnie, niż żeby niedokładnie było.
Co wam powodowało w ogóle, że zniszczyliście tą instalację?
Odmawiamy odpowiedzi na to pytanie.
A jak przyjęliście wiadomość o tym, że ta sprawa będzie miała dalszy ciąg?
Nie spodziewaliśmy się tego. Myśleliśmy, że... W sumie nie wiem, co myśleliśmy.
Pytania miały być trochę inne, miało być o szydełkowaniu i tak dalej, a tu wybiegamy o, no już na dalsze wody i tematy.
Ale rozumieją panowie, że o szydełkowaniu nie da się opowiedzieć, jeżeli pewnych innych aspektów, które doprowadziły do tego szydełkowania, nie poruszymy.
To się nazywa medialna manipulacja z pani strony.
Nie rozumiem.
Sądzę, że rozumie pani lepiej, niż pani to wyraża.
To jest medialna manipulacja?
Odbijanie z jednego tematu na drugiego, tak. Z boczku na boczek, tak, jak najbardziej.
Ja próbuję prowadzić z panami dialog, rozmowę. Czym jest dla panów przestrzeń publiczna w ogóle?
Zależy z jakiego z punktu widzenia to spojrzeć. Można powiedzieć, że to jest przestrzeń, w której każdy ma prawo do wolności słowa, wolności czynu, ale też kiedy jedna wolność nie zakłóca drugiej wolności, wolności drugiego człowieka.
A wiedzą panowie coś więcej teraz o Olek? O tym, co robi, czym się zajmuje?
Zdecydowanie wtedy w ogóle nie znaliśmy pani Olek. Nie słyszeliśmy o niej w ogóle. Ani czym się zajmuje, ani kim jest, co robi i tak dalej. No na pewno wkłada to dużo pracy. Czasochłonne na pewno. No i dużo cierpliwości trzeba mieć do tego. My niestety chyba aż tak dużo nie posiadamy.
A w ogóle jej pomysły na ogrywanie przestrzeni, jak się wam podobają? Czy obiektów?
Pani co? Jak dla nas pomnik sam w sobie już jest dość ważnym, kulturowym dziełem.
Najbardziej.
I obszywanie go jest dla nas takie dość... Znaczy, no na pewno nie jest złym pomysłem, ale dobrym też dla nas nie jest.
Obszywając pomnik, czy ubierając go w strój z włóczki, to przecież się nie niszczy pomnika. Czy się niszczy?
Zakrywa się jego prawdziwe, naturalne piękno, ale jeśli chodzi o obszywanie samochodów, jak najbardziej, setki, miliony, tysiące. Jak pani Olek sobie obszywa samochodziki, no, moja propozycja, może skorzysta, może nie, kto wie.
Ja studiowałam kulturoznawstwo zaocznie w Poznaniu. I właściwie kończąc liceum w Katowicach, chciałam wyjechać na studia, gdzie są brukowane uliczki. I to właśnie miał być Kraków. Nie dostałam się na filmoznawstwo i później wybierałam Łódź albo Poznań, ale do Łódź nie chciałam pojechać, ponieważ Łódź jest... No ma swój urok, ale nie ma tego rynku i tak strasznie tęskniłam za rynkiem. Więc wybrałam Poznań i... Wyjechałam z Poznania 6 dni po obronie mojej pracy. Ja wyjechałam do Nowego Jorku. Właściwie było parę elementów, które mnie skłoniły do tej decyzji. Moją nauczycielka angielskiego, Kelly Kocińska, z Amerykanką, powiedziała mi, że Polska nie jest dla ciebie gotowa, musisz wyjechać do Nowego Jorku. Więc stwierdziłam,
Jakby sobie widzę, to pojadę. A ponadto pisałam swoją pracę. Zostałam też skierowana do Barbary Ptak. Ona robiła kostiumy między innymi do takich filmów jak Królowa Bona i do wielu, wielu innych różnych spektakli i filmów. I mieszka właśnie w Katowicach. I się z nią spotkałam i powiedziała mi, że jeżeli chcesz robić kostiumy, to musisz wyjechać do Nowego Jorku. I właściwie ta kobieta dała mi niesamowitą radę. Powiedziała mi, jak tam pojedziesz, pamiętaj jedną rzecz. Nigdy nikomu nie mów, że czegoś nie zrobiłaś. Ktoś zatrudni cię do kostiumów, powiedz, tak, robiłaś już mnóstwo w Polsce, właściwie masz całe portfolio, ale przy sobie akurat nie masz tego portfolio, tych zdjęć nie masz. Powiedziała mi nawet, jeżeli ktoś chce referencję, cię te referencje dam. Musisz od czegoś zacząć. I tak właściwie było w Nowym Jorku. Jak zaczęłam robić kostiumy, ja pisałam pracę o kostiumach, ale nie robiłam ich nigdy. To nie samo szycie, czy robienie szydegu, to chodziło o wymyślanie tych projektów, wiesz, no masz taniec, to jest tak forma abstrakcyjna i ja nagle zaczęłam tego wymyślać, wiesz, jak ci aktorzy, tancerze mają wyglądać. I koleżanka Rachel powiedziała mi po paru latach, że ona, jak mi zatrudniła do pierwszych kostiumów, jak nie wiedziała, że ja wcześniej nie robiłam nic takiego. Tak właściwie było ze wszystkim już. Każdy właściwie na początku myślał przez pierwsze lata, że ja mam karierę w Polsce jako artysta, czy jako projektant kostiumów, czy scenografii. Właściwie było na odwrót. I teraz to właściwie żyję jakby głosem odbiorców moich prac, którzy piszą do mnie wspaniałe e-maile, czy wysyłają mi wiadomości na Facebooku, czy Twitter, którzy wysyłają zdjęcia, którzy sami zrobili zdjęcia moich prac. I to daje mi takie, żeby codziennie wstawać i marzyć o większych pracach. Zrobiłam tyle różnych prac, różne instalacje, zrobiłam basen, rowery i wózki i byka. Byka, który jest na Wall Street. To dla mnie była też osobista praca, ponieważ ten byk też był postawiony w sposób partyzancki przez artystę. W 1989 roku, jakby jako jego odpowiedź do kryzysu, który miał miejsce w 1987 roku. Dlatego też stwierdziłam, że muszę zrobić tę pracę ponownie, znaczy ponownie, no, byk tam stoi, ale muszę zmienić jego wizerunek swoją tkaniną, swoimi pracami, też w partyzancki sposób. I też zimą, on też tą zimę zrobił, też powiedział, to jest prezent dla Nowojorczyków, też zrobiłam jakby po tylu latach, odkryłam tę pracę na nowo. Wiesz, jeśli artystą, jeżeli pracujesz na ulicy, to jest właśnie bardzo ważne, żeby mieć ten kontakt z tą ulicą, żeby znać te miejsca. Nie można nagle pojechać do innego kraju, do innego miasta, i którego się w ogóle nie zna i coś zrobić takiego, które miałoby jakiś taki bezpośredni związek z tym danym miejscem i z tymi ludźmi. Trzeba tam po prostu troszkę żyć i być, i poznać ludzi, i zrobić pracę, która będzie związana z tym miejscem. W prasie właściwie międzynarodowej, a szczególnie amerykańskiej, i często pytano się mnie, jak się czuję, że mi to praca zniszczona. Stwierdziłam, cokolwiek postawisz w miejscu publicznym, musisz jako artysta być przeświadczonym, że coś z tą pracą może się stać. Cokolwiek. Każda reakcja jest ważną reakcją. Ona odzwierciedla twoją pracę. Właściwie ta reakcja ludzka jest tym dziełem. To nie chodzi o to istnienie tego obiektu w tym miejscu. Chodzi o tą reakcję, co się później z tym stanie. I ważne jest, żeby kontynuować tę rozmowę i coś zmieniać. Bo sztuka ma jednak zmieniać. I jest takie interesujące właśnie, wiesz, stanie na rogu ulicy i obserwowanie ludzi. Ta dziewczyna napisała mi z Miami, że dziękuję. Dzisiaj straciłam swoją pracę. Byłam tak załamana, że nie wiedziałam, co mam w życiu zrobić. I właściwie szłam na piechotę z tej mojej pracy do domu, żeby przemyśleć moją sytuację życiową i nagle zobaczyłam twój rower. Zobaczyłam, ile ty włożyłaś to w pracy i dałaś to ulicy i dałaś to mi. I wiem, że ja mogę życie swoje zmienić i mogę coś dla siebie znaleźć.